Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. I dzisiaj, Panie Jezu Boże, nasze dzieci, Panie Jezu, i młodzież tego zboru także pragnie uczyć się Twojego słowa, Panie Jezu. Powołałeś nauczycieli w szkółkach, Panie, aby przekazywali nie tylko wiedzę, ale i błogosławieństwo, które zsyłasz na nich, Panie, aby to słowo, Panie Jezu, wykonało dobrą pracę, Bożą pracę w ich sercach, Panie. Aby oni byli zbawieni, Panie, aby to, co zasiane w ich sercach, wydało dobry owoc. I pismo, Panie Jezu, które zostawiłeś nam, było głęboko zakorzenione w ich sercach i umysłach, Panie. Ale także dzisiaj błogosław, Panie Jezu, naszego brata, który będzie dzielił się Słowem Pańskim. Aby to Słowo, Panie Jezu, było Słowem mądrości, rozsądku i błogosławieństwa Twojego Świętego Ducha, Panie. Abyś dotykał nas wszystkich tutaj i słuchaczy, Panie, przez moc Twojego Ducha, Panie. Abyśmy także, Panie Jezu, byli wykonawcą Twojego Słowa, a nie tylko słuchaczami, Panie. Pobłogosław Twój lud, wdzięczni za pokarm Twój, Panie. Amen.
Niech będzie uwielbione imię Jezus na tym miejscu. Amen. To właśnie dla tego imienia i z powodu Jego miłości jesteśmy tutaj na tym miejscu zgromadzeni. Jeden wers przedostatniej pieśni brzmiał: nam zostaje tylko Twojego głosu słuchać. Ja bym dodał jeszcze słuchać i wykonywać. Te dwa elementy muszą funkcjonować razem, występować razem. Moi drodzy, dzisiaj mam trudne zadanie. Sam sobie takie zadanie, tak powiem, stworzyłem. Tytuł mojej usługi dzisiejszej brzmi Niewidzialne pręgi. Możecie się zastanawiać, no, o czym będzie mowa, skoro taki tytuł Niewidzialne pręgi. Może niektórzy macie skojarzenia, że pręga to pręga wołowa. Ja na przykład bardzo lubię ten rodzaj mięsa. Ale będę mówił o pewnych śladach. Pręga to jest taki ślad na ciele. Wskutek pewnego uderzenia. Albo sam się uderzysz w coś, albo ktoś. Ja jestem z pokolenia już 50-latków i myślę, że 60-latkowie i starsi mogą się przyznać, że na swoim ciele niejednokrotnie mieli pewne pręgi, które były efektem wymierzania sprawiedliwości albo kary rodzicielskiej. Czy możesz kiwnąć głową, że miałeś na swoim ciele taką pręgę, taką wybroczynę? Ja nie będę mówił o karach fizycznych dzisiaj. Ten temat może współcześnie nie jest taki popularny. Ale będę mówił o pręgach, które są na naszych duszach, na naszych sercach. Ja zatytułowałem niewidzialne pręgi, ale one są tak pozornie niewidzialne pręgi, bo przy różnych okolicznościach one się ujawniają i widać to w naszym zachowaniu. A więc pręgi jako ślady na naszej duszy, jako rysy na naszych sercach. Jako fragment taki kluczowy, wiodący, opisujący właśnie to, o czym chcę mówić, znajdziemy w pierwszej Księdze Królewskiej, drugi rozdział, i przeczytamy od 12 wersetu. Od pierwszego wersetu. To są ostatnie słowa, jakie wypowiada Dawid do swojego syna Salomona. To jest strona 366 dla tych, którzy chcą śledzić ten tekst. A gdy się przybliżył czas zgonu Dawida, dał on jeszcze Salomonowi, swojemu synowi, takie rozkazy. Ja idę drogą całej ziemi, bądź tedy mocny i okaż się mężem. Przestrzegaj wiernie służby Pana Boga swego i chodź Jego drogami, przestrzegając Jego ustaw, Jego przykazań, Jego praw i Jego ustanowień, jak są zapisane w Zakonie Mojżeszowym, aby Ci się wiodło we wszystkim, co będziesz czynił i wszystko, dokądkolwiek się zwrócisz. aby i Pan dotrzymał obietnicy, jaką mi dał, mówiąc, jeżeli synowie Twoi spełniać będą swoje obowiązki i postępować wobec mnie wiernie z całego serca i z całej swojej duszy, to nie braknie Ci potomka na tronie Izraela. Wiadomo Ci także, co mi uczynił Joab, syn Seruji, co uczynił dwom wodzom zastępów izraelskich, Abnerowi, synowi Nera i Amasie, synowi Jetera, których zamordował i za krew przelaną na wojnie dokonał pomsty w czasie pokoju i krwią niewinną splamił swój pas, który nosił na swoich biodrach i sandały, które miał na swoich nogach. Postąpisz, jak ci mądrość twoja podyktuje, lecz nie dopuść, aby jego siwizna w pokoju zeszła do grobu. Synom Barzilaja z Gileadu okazuj łaskę, niechaj będą w gronie tych, którzy jadają u twojego stołu, gdyż tak podchodzili do mnie, gdy ja musiałem uchodzić przed Absalomem, twoim bratem. Jest też u ciebie Szymei, syn Gery, Beniaminita z Bachurim. On złorzeczył mi dotkliwie w dniu, gdy uchodziłem do Machanaim. Wprawdzie wyszedł mi na spotkanie nad Jordan i ja przysiągłem mu na Pana, nie każę cię ściąć mieczem. Lecz teraz ty nie daruj mu tego, skoroś mąż mądry i zapewnie będziesz wiedział, co masz z nim zrobić, aby jego siwizna zbroczona krwią wstąpiła do grobu. Sami zdajemy sobie wszyscy sprawę, przed jakim trudnym tekstem dzisiaj stoimy. Są to ostatnie słowa króla Dawida. Gdybyśmy dzisiaj zrobili taką ankietę, jakie macie pierwsze skojarzenia o królu Dawidzie, najprawdopodobniej najczęściej pojawiającym się odpowiedzią na to pytanie byłoby mąż według Bożego serca. Takie jest świadectwo o Dawidzie. I moja usługa dzisiaj nie ma na celu zmiany wizerunku tego wspaniałego człowieka, ale żebyśmy zobaczyli, jakim wielkim niebezpieczeństwem jest, jeśli będziemy chować w swoim sercu pewne pręgi, które przez całe życie może były ukrywane, ale ostatnie słowa jak w jakiś sposób zdradzają, że z tymi problemami borykał się również sam Dawid. A więc przyjrzymy się, słuchajcie, tym trzem okolicznościom króciutko, to będzie taki wstęp, które taki mocny i głęboki ślad pozostawiły w sercu Dawida. Gdy czytamy pierwsze wersety, to moglibyśmy powiedzieć amen. Tak sobie wyobrażamy Dawida. Wypowiada słowa błogosławieństwa do swojego syna. Przestrzegaj nakazów, przestrzegaj rozkazów Pana, aby ci się wiodło i tak dalej. Tego byśmy oczekiwali. Ale od piątego wersetu można powiedzieć taki nieco smutniejszy fragment. Ale Duch Święty tak zaplanował, tak przewidział, że gdyby nie było tego fragmentu od piątego wersetu, to mielibyśmy niepełną wiedzę na temat Dawida i tego, co on przeżywał. A tak mamy pełniejszą wiadomość, tak? Pełniejszą informację, co było w sercu tego wspaniałego człowieka. I z tymi problemami niestety on odchodzi z tego świata. Czytamy, że tym pierwszym, o którym ma nie zapomnieć jego syn Salomon, to jest jego dowódca, to jest Joab. I są tutaj wymienieni dwaj inni dowódcy, których Joab w sposób podstępny, haniebny zamordował. I otwórzmy sobie drugą księgę Samuelową, trzeci rozdział. I tam znajdziemy informacje o tym pierwszym zdarzeniu. Wiemy, że jest podział królestwa. W tym czasie, można powiedzieć, walczy dom Saula z domem Dawida. Abner jest dowódcą wojsk Saula, walczy z wojskami Dawida, więc można powiedzieć, jest jego wrogiem. Dawid otrzymał słowa obietnicy, że on będzie panował nad całym Izraelem. Nad całym złączonym Izraelem. I teraz mamy taką oto sytuację, jakby można powiedzieć, dochodzi ta chwila, kiedy te słowa się spełnią. Trzeci rozdział, 20 i 21 werset. A gdy Abner przyszedł do Dawida do Hebronu wraz z pocztem 20 wojowników, Dawid urządził dla Abnera i dla jego wojowników ucztę. Wtedy rzekł Abner do Dawida: wstanę i pójdę, aby zgromadzić u mojego pana, króla całego Izraela. Niech zawrą z tobą przymierze i będziesz królował nad wszystkimi, czego pragnie twoja dusza. I Dawid wyprawił Abnera, który odszedł w pokoju. Czyli może widzimy, mamy taki zalążek nowej rzeczywistości. Jest bratobójcza walka, brat zabija brata. Jedne plemię przeciwko drugiemu plemieniu. A tutaj mamy sytuację, że i Abner, i Dawid spotykają się, aby w jakiś sposób rozwiązać ten problem i podejmują jak gdyby takie przyrzeczenie, tak? Ogłaszamy pokój, ogłaszamy pokój. Ale można powiedzieć, w tych rozmowach nie uczestniczył Joab, dowódca wojsk Dawida. Dawid mu wiele zawdzięcza, ponieważ Joab był wielkim strategiem, wspaniałym wojownikiem i większość wojen, które Dawid wygrywał, to właśnie było u boku tego właśnie dowódcy Joaba. Ale Joab nie był przy tej rozmowie. Gdy się dowiedział, że Dawid zawarł pokój z tym zdrajcą, bo on dla niego był zdrajcą, ale również miał z nim takie porachunki osobiste, ponieważ Abner zabił jego brata, to zemsta, która była w sercu Joaba, nie dała jak gdyby pogodzić się z tym, co się wydarzyło za plecami Joaba. I posłuchajcie, gdy Joab się o tym dowiedział, w jaki sposób on zwraca się do Dawida. To jest ten sam rozdział i 24 werset. Joab poszedł więc do króla i rzekł: cóż to uczyniłeś? Oto Abner przyszedł do ciebie, czemu go wypuściłeś, że mógł odejść? Znasz przecież Abnera, syna Nera, że przyszedł tu, aby cię omamić, aby poznać twoje plany i aby się dowiedzieć o wszystkim, co zamierzasz. To też Joab poszedł od Dawida i wysłał posłańców za Abnerem, którzy zawrócili go od studni Syra. Lecz Dawid o tym nie wiedział. Gdy Abner wrócił do Hebronu, Joab odprowadził go na bok do bramy, aby z nim porozmawiać na osobności. Tam pchnął go w brzuch, tak iż umarł za krew Asaela, swego brata. Więc widzimy jakże odmienną sytuację. Tutaj słowa o pokoju. Idź w pokoju. A tutaj mamy: jak to mogłeś uczynić? Zwróćcie uwagę, w jaki sposób Joab się odnosi do króla. Gdzie tu jakiś szacunek? On jest jego podwładnym. Można powiedzieć, wręcz krzyczy: cóż ty uczyniłeś? Jak mogłeś dopuścić, żeby ten człowiek mógł wyjść z tej komnaty? Jeszcze mu ucztę odprawiasz? Jedyny sposób jego wyjścia to jest to, że byłby wyniesiony martwy. A ty go wypuściłeś? Zdrajcę. Joab ma silną pozycję. Troszeczkę później o tym powiemy. Ma władzę. Dawid nie potrafi sobie z tym Joabem tak poradzić tak naprawdę. Z kilku powodów. Wykorzystuje tą swoją władzę Joab i knuje podstępną zemstę. Za plecami Dawida prosi, aby Abner wrócił i tam na osobności rozpruwa mu brzuch. Jednym ciosem go uśmierca. Ale Dawid o tym nic nie wie. Joab nie potrzebuje rozmawiać z Dawidem. Nawet nie oczekuje od Dawida wyjaśnień, wytłumaczeń. On ma swoją wizję. On ma swoją rację. On wie, jak należało postąpić. Nie tak jak Dawid. On zadaje mu pytanie Dawidowi, ale nawet nie chce słyszeć odpowiedzi, bo on wie lepiej, jak należało postąpić. Bo tak się postępuje ze zdrajcami. Nie ma mowy o pokoju. Musi ponieść karę. I tu jeszcze słyszeliśmy w tej jego wypowiedzi za krew Asaela, swego brata. I wiecie, gdy tak czytam te opisy i też troszeczkę pochyliłem się nad okolicznościami śmierci Asaela, brata, to nie ma żadnej cechy wspólnej pomiędzy zamordowaniem czy śmiercią Asaela, a śmiercią Abnera. Bo Asael, możemy o tym przeczytać, w drugim rozdziale jest właśnie wojna między wojskami Joaba a wojskami Abnera. Abner ucieka przed wojskami i Asael, braciszek Joaba, jak gdyby rzuca się w pogoń za Abnerem. On pierwszy chce go dopaść. Biblia mówi o Asaelu, że był szybki jak gazela. Więc być może wykorzystał tą swoją fizyczną zdolność do biegania i gonił za uciekającym Abnerem. Ale Asael nie był jeszcze wytrawnym wojownikiem. Jeszcze nie potrafił tak wojować jak Joab czy Abner. Ale jednak puścił się za nim, żeby może w jakiś sposób jego imię było rozgłaszane, że to on dopadł Abnera. I zobaczcie, gdy Abner ucieka i goni go ten Asael, co? Jak się Abner zachowuje? Abner obejrzał się za siebie i zawołał: czy to ty jesteś Asaelu? A on na to: ja. Rzekł do niego Abner: zbocz w prawo lub w lewo, złap sobie któregoś z żołnierzy i weź sobie jego zbroję. Lecz Asael nie chciał od niego odstąpić. Abner ponownie zawołał do Asaela: odstąp ode mnie. Czemu miałbym cię powalić na ziemię? Jakże mógłbym wtedy podnieść swoje oczy na Joaba, twojego brata? Zobaczcie, jaka tu jest okoliczność. Abner nie chce zabijać Asaela. Mówi mi: odstąp ode mnie. Odstąp ode mnie. Idź w prawo, ja pójdę w lewo. Zakończmy to. Zakończmy to. Jakże mógłbym spojrzeć w oczy twojego brata, gdybym ciebie ugodził? Widzimy, użyję pewnego słowa, szlachetność w tej wypowiedzi. No ale Asael, mimo próśb, żeby odstąpił, jednak tego nie robi. Atakuje. I Asael zginął z chęci zabicia Abnera. Pomimo tego, że on nalegał, aby Asael od niego odstąpił. A teraz widzimy śmierć, którą zadał Joab w imię zemsty. Czy mamy jakieś porównanie tych dwóch śmierci? Pierwszą, kiedy Abner nie chciał tego, a drugą, kiedy z premedytacją. Zemsta to jest nadzwyczajna siła, która determinuje nasze działania. I tutaj Joab jest tego dokładnym przykładem. Joab zadaje cios Abnerowi, ale nie zdaje sobie sprawy, jaki wielki cios zadał również Dawidowi. Nie jest tego świadomy. Dawid płacze, ogłasza żałobę po śmierci Abnera. Przecież wszystkim byłoby wiadomo, to Dawid zaprosił Abnera, żeby go zabić. To na pewno wymyślił Dawid, żeby tak podstępnie pozbyć się wodza wojsk przeciwnika. Dawid żałuje. Dawid nawet układa pewną pieśń. Ja chciałbym tylko przeczytać dwa wersety tej pieśni żałobnej na temat Abnera. 33 i 34. Czy Abner musiał zginąć, jak ginie bezbożnik? Ręce twoje nie były związane, nogi twoje nie były skute w kajdany. Padłeś jak ten, który pada od ciosu nikczemnych. I cały lud jeszcze bardziej płakał nad nim. I jeszcze w jedną linijkę chciałbym przeczytać z wersetu 37. Wtedy też przekonał się cały lud i cały Izrael, że nie od króla to wszystko, iż Abnera, syna Nera, pozbawiono życia. Czyli to jego zachowanie pokazało całemu ludowi, że to nie Dawid jest winien śmierci Abnera. Można sobie zadać pytanie, dlaczego Dawid, nie chcę powiedzieć akceptował, ale tolerował takie zachowanie Joaba. Wiemy, że był wybitnym dowódcą, że znał swoje rzemiosło, ale w wersecie 39 tego samego rozdziału mamy takie oto zdanie, które sam Dawid o sobie mówi. Ja jestem dziś jeszcze słaby, chociaż jestem namaszczonym królem. Ci mężowie zaś, synowie Serui, są potężniejsi ode mnie. Już widzimy pewien powód, dla którego Joab czuł się taki pewien, że nikt mu nie przeszkodzi. Dawid miał pewien kompleks w tym momencie. Z jednej strony widzimy Dawida, który jako młodzieniec stoi przed Goliatem i nie widzimy tam żadnej słabości. W imieniu Boga staje do walki, gdzie nikt inny nie chciał stanąć. A tutaj zdradza nam, że jeszcze czuje się słaby, chociaż jest namaszczonym królem. Ci oto mężowie są silniejsi, mocniejsi ode mnie. Może to był też jeden z powodów, dla których Dawid tolerował Joaba, a ostatnie słowa mówią nam, jak bardzo go to dotknęło. Jaką wielką pręgę, rysę zostawiło to na jego sercu. Ale również wiemy, że Joab, Abiszaj i Asael byli synami Serui. A kim była Seruja? Seruja była córką Jessego, a Dawid był synem Jessego. Więc to wszystko dzieje się wokół jednej rodziny. Może też te powinowactwo rodzinne miało jakiś wpływ, że tak nie mógł radykalnie postąpić. A więc ten pierwszy cios, który zadał Joab, zostawił głęboki ślad w sercu Dawida. Drugi jego cios, kolejny haniebny czyn, o którym wspomina Dawid, to jest Joab Amasa. Upływa prawie 20 lat od tego pierwszego wydarzenia, które już umówiliśmy sobie. Syn Dawida, Absalon, buntuje się przeciwko swojemu ojcu Dawidowi. Za Absalomem skupia się dużo wojska. Tym wojskiem dowodzi właśnie Amasa, czyli Amasa jest dowódcą buntowników. Stoi razem, ramię w ramię z Absalomem. Do tego stopnia, że Dawid ucieka z Jeruzalemu. Ucieka przed mieczem Absaloma. Boi się go. I to jest właśnie taka oto okoliczność. I w drugiej księdze Samuelowej, szybciutko, bo ten czas nas goni, a my jeszcze jesteśmy na wstępie, 20 rozdział, mamy właśnie taką oto sytuację. Słuchajcie, Joab dokonał tego, czego nie chciał Dawid. Dawid prosił, złapcie mi mojego syna Absaloma, ale nie zróbcie mu krzywdy. Nie zróbcie mu krzywdy. Chcę go żywego. I wiemy, gdy Absalom uciekał, jego miał dosyć bujną czuprynę, nie taką jak ja, zaczepił się o konary drzew i zawisł, tak? Był bezbronny w tym momencie. Wiemy, że Joab go zabija. Gdy Dawid się o tym wiedział, opakuje Absaloma, ale miał wielkie pretensje do Joaba. I teraz to jest dziwne, tak? Nie wiadomo, czy to było dobre posunięcie od strony Dawida, że na nowego dowódcę wyznacza Amasę. No jak to? Joab ma być troszeczkę w cień pójść? Ma całe wojsko za sobą? A teraz Amasa jest wyznaczony, aby tam złapać Szebę. Joabowi się to na pewno nie spodobało. Jak to? On, zdrajca, jeszcze nie tak dawno był po drugiej stronie, a teraz on ma dowodzić moimi wojskami, moimi wojownikami. I skracając, przeczytamy tylko ostatnie elementy. I rzekł Joab do Amasy, gdy się oni spotkali tam, to się dzieje na oczach całego wojska, to co teraz przeczytam. I rzekł Joab do Amasy, Czyś zdrów, mój bracie? I pochwycił Joab Amasę prawą ręką za brodę, pod pozorem, że chce go pocałować. Amasa zaś nie zauważył miecza w drugiej ręce Joaba, ten zaś ugodził go w brzuch, tak iż wylał jego wnętrzności na ziemię bez drugiego ciosu i tamten umarł. Potem Joab wraz ze swoim bratem Abiszajem puścili się w pogoń za Szebą, synem Bikriego. Tak się zastanawiałem, czy ja mogę taki fragment przeczytać przed godziną 12, nie? Prawda? Tam powinna być taka etykietka plus 18 lat, jeśli jest opis tego ciosu, który powoduje, że jego wnętrzności się wylały na zewnątrz. Dobrze, że nie musimy tego oglądać. Mamy taką oto sytuację. Na oczach całego wojska podchodzi Joab do Asasela. To był dowódca wyznaczony przez Dawida. To nie był jakiś samozwaniec. Dla Joaba to był konkurent w tym momencie. Najpierw podchodząc do niego, ja już skracałem, Biblia mówi, że wypadł mu miecz. My nie wiemy, co się z nim zrobiło, co się stało, czy on po ten miecz sięgnął, czy nie. Ja przypuszczam, że po ten miecz nie sięgnął. Że to była celowa zagrywka, żeby Amasa zauważył, że Joab podchodzi do niego bez żadnego miecza. Ten miecz mu wypadł na ziemię, tam we wcześniejszych wersetach możemy o tym przeczytać. I podchodzi do Amasy, wszyscy żołnierze to oglądają. I Biblia mówi, jak się masz, bracie? Oni byli kuzynami, Joab i Amasa. Więc mógł takiego słowa użyć. Kochany kuzynie. Jedną ręką chce się do niego przytulić, tak by chciał go pocałować, a Amasa nie zwrócił uwagi, że w drugiej dłoni trzyma miecz i jednym ciosem na oczach wojska go zabija. Pozbywa się konkurenta. Joab jest postacią niejednoznaczną. Wielowymiarową, trudną do jednoznacznej oceny. Bardzo, w ogóle ten związek Dawid-Joab naprawdę jest trudnym do takiego jednoznacznego wyjaśnienia. Joab z jednej strony jest lojalny wobec Dawida, ale z drugiej strony jak gdyby ma swoje zadania, ma swoje cele. Zabija człowieka ustalonego przez Dawida na oczach całego wojska. Wiecie, zgadzam się z takim stwierdzeniem, to nie jest z mojego autorstwa, gdzieś to przeczytałem, że bardziej niż atakującego wroga powinniśmy się bać fałszywego przyjaciela, który się do ciebie przytula. I ta sytuacja dokładnie to pokazuje. Bardziej niż atakującego wroga strzeż się fałszywego przyjaciela, który się do ciebie przytula. Tu mamy to jak na dłoni, tak? Chce się przytulić i ciach. Chyba w Biblii Gdańskiej albo w UBG to ten cios w podbrzusze, w brzuch jest dwukrotnie i w przypadku Obnera i Amasy, tam jest, zaskoczyło mnie to, użyte jest sformułowanie cios pod piąte żebro. Ci, którzy mają Biblię UBG, możecie to tam sobie sprawdzić, że tak faktycznie jest to przetłumaczone. Pod piąte żebro. Słuchajcie, Joab był bardzo skuteczny. Jaka humanitarna śmierć. Tylko jeden cios. Nie musiało być żadnej dobitki, drugiego ciosu. Szybka śmierć. To podpiąte żebro przebijało wszystkie organy wewnętrzne, które potrzebne są do życia i najprawdopodobniej ostrze tego krótszego miecza sięgało aż serca. I nie trzeba było żadnej poprawki. Podpiąte żebro. Cios pod piąte żebro. Jaki Joab był skuteczny. Miał swoje wizje, miał swoje plany i to nie bał się Dawida. Wiedział, że nikt mu nic nie zrobi. Po trupach do celu, nie? Też pasuje to idealnie do tego zdarzenia. Ale jakże to wywarło również głęboki cios w sercu Dawida. Mówi do swojego syna, ty wiesz, co mi uczynił Joab. Skąd Salomon mógł o tym wiedzieć, skoro to pierwsze zdarzenie z Abnerem miało miejsce, gdy jeszcze nie było Salomona na świecie? Gdy Joab zabija Abnera, Salomona jeszcze nie było. Skąd Salomon miał o tym wiedzieć? Przeczytał w internecie, w książkach historycznych, że takie miało zdarzenie? Zapewne ojciec mu o tym opowiadał. Ojciec mu o tym wspominał. To było w sercu Dawida cały czas. Do końca jego dni. Nie mógł się z tym pogodzić, że Joab tak właśnie postąpi i musiał to Salomonowi za jego życia, dzieciństwa przypominać i przywoływać. Jak głęboko musiało go to dotknąć. Wiecie, nie tak dawno umarł mój ojciec. Jakże ja bym był smutny i zdziwiony, gdyby ostatnie słowa, które kierowałby mój ojciec do mnie, mówi: mój pierworodny synu Józefie, pamiętasz, co zrobił nam ten człowiek przed 30 laty? Nie zapomnij mu o tym. Nie zapomnij o tym, co on zrobił dla naszej rodziny, jak nas okłamał, jak nas oszukał. Jakże byłoby to dla mnie smutne, że mój ojciec na łożu śmierci jeszcze o coś takiego mnie prosi. A tu mamy taką sytuację. Ja jestem wdzięczny Bogu, to może dziwnie zabrzmi w tym momencie, że... Bo z jednej strony jest smutek, bo mojego ojca już nie ma. Ale z drugiej strony radość. To jest dziwne. Radość. Że Bóg dał mu czas. Aby właśnie żeby jego ostatnie słowa niosły błogosławieństwo. Niosły pogodzenie się. Niosły takie pozytywne słowa. Mój ojciec w tych ostatnich tygodniach, miesiącach, można powiedzieć, zauważał rzeczy, których wcześniej nie dostrzegał u innych. I ja jestem Bogu wdzięczny za ten czas jego umierania. Że miał tego czasu, można powiedzieć, 9 miesięcy od diagnozy choroby. Ale przede wszystkim, chociaż jego ciało umierało, wysychało, to jego duch odżywał. I ostatnie jego słowa to były słowa błogosławieństwa. Jestem Bogu za to wdzięczny. Jestem również wam wdzięczny, skoro już tak do tego to poruszyłem, że odpowiedzieliście na mój apel, na moją prośbę, gdy miałem usługę w czerwcu i poprosiłem, kto chce złożyć mu życzenia, to proszę o podejście. Nagram krótki filmik, bo to była ostatnia niedziela przed jego śmiercią. I od razu pojechałem do niego i słuchał tego, wzruszył się, dziękował wam, że o nich pamiętacie. Pytał się o te osoby, które tam wystąpiły, a co o nich słychać. Był bardzo tym zainteresowany. Także bardzo wam jestem wdzięczny. Dobra, idziemy dalej. Trzecią osobą, która w tym ostatnich słowach Dawida występuje, jest Szymej. To jest też czas ucieczki Dawida przed Absalomem, jego synem. To miało jeszcze miejsce przed zabiciem Amasy. I podczas tej tułaczki, tej ucieczki, na drogę występuje naprzeciw wojska Dawida, jego samego, występuje właśnie Szymei. Możemy o tym przeczytać w 16 rozdziale. Ja nie będę czytał tego całego zdarzenia, tylko może jeden werset, bo naprawdę czas nam mi bardzo dzisiaj ucieka. Słuchajcie, i ten człowiek wystąpił, rzucał kamieniami, błotem na Dawida, na to wojsko, złorzeczył, że to człowieku krwią splamiony, no wyzwiska, złorzeczenia. Ale zobaczmy, co Dawid, jak on reaguje. Oczywiście jego dowódcy już chcą chwycić za miecz. Dawidzie, czy mamy mu głowę skrócić? Nie, bo to jak może królowi tak złorzeczyć. Jak odpowiada Dawid? W 11 wersecie 16 rozdziału. Powiedział jeszcze Dawid do Abiszaja i do wszystkich swoich sług. Jeżeli własny mój syn, który wyszedł z mojego łona, nastaje na moje życie, to cóż dopiero ten Beniaminita? Zaniechajcie go. Niech złorzeczy, gdyż Pan mu tak nakazał. Można powiedzieć, takiego Dawida to my chcemy oglądać. Takiego Dawida to my znamy. Tu złorzeczy ktoś, oszczerstwa wypowiada, może słowa prawdy, chociaż nie wszystko było tam prawdą, ale w większości rzeczy, które Szymei wypowiada, to są słowa oczywiście prawdy. A Dawid mówi, zostawcie go, zaniechajcie go. Można powiedzieć, okazuje mu łaskę, miłosierdzie, przebacza, zostawcie go. Nie róbcie mu krzywdy. I gdyby nie te ostatnie jego słowa, moglibyśmy powiedzieć, no tak, tak należałoby postąpić. Ale my przecież wiemy, że Dawid mówi do Salomona, nie daruj mu tego, niech jego siwizna zbroczona krwią stąpi do grobu. Zobaczcie, takie można powiedzieć pozorne, delikatne zdarzenie, niewspółmierne z tym haniebnym czynem Joaba, który podstępnie zabija dwóch dowódców. Tutaj złorzeczenie. A jednak jaką wielką rysę i ranę spowodowało w sercu Dawida, że mówi do swojego syna, ty nie daruj mu tego. Ty nie daruj mu tego. Dawid przeżywa całe życie z takimi ranami, pręgami na swojej duszy. Ale te jego ostatnie słowa zdradzają nam to, co było w jego sercu. I my również mamy, czy możemy mieć pewne blizny, pewne rany, które być może ukrywamy, ale mogą nadejść pewne okoliczności, które zdradzą to, co mamy, czy możemy mieć w swoich sercach. Dawid umiera. I Salomon wypełnia polecenie swojego ojca. Zarówno Joab, jak i Szymei zostają zabici. Możemy o tym przeczytać w pierwszej Księdze Królewskiej. Ja tylko przeczytam takie jedno zdanie, jak Biblia ocenia tego Joaba. W pierwszej Księdze Królewskiej 2:32 tam jest taki zwrot. Ponieważ zadał cios dwom mężom sprawiedliwym i lepszym niż on. Taka jest opis śmierci Joaba. Dlaczego to miało być dokonane? I Salomon wypełnia słowa swojego ojca. Ponieważ zadał cios dwóm mężom sprawiedliwszym i lepszym niż on. Czyli i Amasa, i Abner byli sprawiedliwsi i lepsi niż on. I teraz ponosi za to śmierć. Ale również Szymei zostaje zgładzony i słyszy takie słowa. W drugim rozdziale 44. Twoje serce jest świadome, co wyrządziłeś Dawidowi. Taką słyszy przed swoją śmiercią jakby wypowiedź. Ty dokładnie wiesz, za co musisz ponieść śmierć. Słuchajcie, moim celem dzisiaj nie jest zmiana wizerunku wspaniałego człowieka, jakim był Dawid. I też proszę was o to, że jak teraz przyjdziemy do drugiej części, żebyście tej sytuacji nie wykorzystywali do tego, że skoro Dawid miał takie skłonności, miał problem z przebaczeniem, to co dopiero ja? To co dopiero ja? Nie szukajmy usprawiedliwienia. Wiedzmy jedno, że my możemy popełnić taki błąd. Król Dawid jest bohaterem Starego Przymierza. To nie jest uczeń Jezusa Chrystusa. W nim widzimy cechy, typ Jezusa Chrystusa, ale król Dawid nie był uczniem Jezusa Chrystusa. On żyje pod Starym Przymierzem, gdzie obowiązywała zasada oko za oko, ząb za ząb. My musimy mieć tego ciągle świadomość, pomimo wielkości tego człowieka. W Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie, jakże odmienna jest zasada. Jeśli ktoś ciebie uderzy w jeden policzek, to co masz zrobić? Oddać mu pod piąte żebro? Jeśli ktoś uderzy ciebie w jeden policzek, nadstaw mu drugi. Między jedną a drugą zasadą nie ma zbyt wiele wspólnego, prawie że nic. Musimy mieć o tym ciągłą taką świadomość. A więc, moi drodzy, to, co do tej pory brzmiało, być może miało taki wymiar niezbyt optymistyczny, taki wręcz negatywny. Więc jaka jest nadzieja? Jakie jest rozwiązanie w takich sytuacjach, jeśli borykamy się z pewnymi bliznami, z pewnymi ranami, które są na naszej duszy, które być może były już nam zadane, zanim poznaliśmy Boga, za naszego dzieciństwa. Może tam są głębokie rany, które uczynił ci twój ojciec, twoi rodzice albo ktoś bliski i nie możesz się z tym pogodzić. Są bardzo głębokie blizny, rany, pręgi na naszych sercach. Ale być może są nowe pręgi, nowe rysy, nowe ślady, które już powstały po nawróceniu, gdy już spotkaliśmy się z Bogiem, gdy już zakosztowaliśmy nowonarodzenia. To też jest czas czy przestrzeń, gdzie te rysy, rany mogą się pojawiać. Moi drodzy, jedną z największych chorób, jeśli mogę tak to nazwać, z jaką się borykamy, będąc wierzącymi, to jest brak przebaczenia. To jest brak przebaczenia. To jest problem z przebaczaniem. To jest największy problem, z jakimi się możemy borykać, bo od niego się wszystko zaczyna. Możemy mówić, Panie, wyprzedzajmy się w okazywaniu szacunku, okazujmy sobie miłość wzajemną, ale jeśli nie będzie prawdziwego przebaczenia, no to jak to może nastąpić? Gdy nie ma szczerości, gdy są te zadry, gdy są te rysy, jest to niemożliwe. Jest to niemożliwe. My często myślimy o przebaczeniu w sposób taki własny. Częściowe przebaczenie, chwilowe przebaczenie. Przebaczenie nie jest ani chwilowe, ani częściowe. Przebaczenie jest pełne. Pełne. Takie jest przebaczenie. Nie znów do pierwszego spotkania, do pierwszego konfliktu. Pełne przebaczenie. W tym przebaczeniu musi występować cali wszystko, co mamy w sobie. Nasz duch, nasza dusza, nasze ciało, nasz rozum, nasza wola, nasza pamięć. To wszystko musi być uczestnikiem aktu, jakim jest przebaczenie. Pamięć nie pomaga nam w tym, bo pamiętamy. Ciągle ta pamięć nam przypomina. Przecież on to nam i zrobił, on to powiedział. Ta pamięć naprawdę nie jest naszym pomocnikiem. Ale wiemy, że ofiara i dzieło Jezusa Chrystusa to jest to pełne przebaczenie. To jest to uzdrowienie naszego serca. Tylko wtedy, kiedy przyjmiemy Boże przebaczenie, kiedy zostanie uzdrowione nasze serce, to dopiero wtedy my możemy prawdziwie przebaczać. Najpierw musimy przyjąć Boże przebaczenie. Dopiero później prawdziwie możemy przebaczać. Przebaczać innym. Jaki jest wymiar Bożego przebaczenia? Jakie jest Boże przebaczenie? I tak szybciutko tylko przeczytam pewne wersety, które opisują, jaka jest jakość Bożego przebaczenia. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. W Izajasza 1,18 mamy taki fragment. Starłem jak obłok twoje występki. Izajasza 44,22. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił występki nasze. Psalm 103,12. Wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. Michała 7,18. Moglibyśmy przytaczać wiele takich wersetów. To jest opis Bożego przebaczenia. Gdy czytamy takie wersety, aż na nasze usta ciśnie się słowa Amen. Chwała Bogu. To jest nasz Bóg. O, Jego przebaczenie ma właśnie taki wymiar. Ono jest pełne. Jeśli Bóg przebacza, to zapomina. Nie wraca do tego. Jak wschód od zachodu. Wrzuca do głębin morskich. To jest obraz Bożego przebaczenia. Przebaczenie jest w naturze Boga. Posłuchajcie, przebaczenie jest w naturze Boga. Jeśli my tak mówimy, Panie, ukształtuj w nas Twój charakter, to również takie przebaczenie powinno być obecne, widzialne w naszym życiu. Takie, jak tutaj czytamy, nie częściowe, nie pełne, Bóg nie przypomina. Zastanówmy się, moi drodzy, jak jest z naszym przebaczeniem. Czy ono jest pełne? Nie zapominamy? Czy ta pamięć nam nie przeszkadza? Nie przypomina, że jednak jak ktoś chce nam przebaczyć, a my mówimy przebaczamy, wypowiadamy pewne słowa, ale tak naprawdę nie jesteśmy całkowicie w to zaangażowani. To niestety może być problem. Ja nie chcę powtarzać słów, które z tego miejsca były wypowiadane chyba około 2 miesięcy temu. To brat Andreas miał wspaniałą usługę. Proszę was, jeśli byliście, to możecie jeszcze raz ją odsłuchać, a ci, którzy tego kazania nie słyszeli, zachęcam, a więc ponagram, abyście koniecznie je odsłuchali. Ponieważ w modlitwie pańskiej jest takie jedno bardzo silne zobowiązanie. Tą modlitwę chyba znają wszyscy Polacy. Wielokrotnie w swoim życiu wypowiadamy te słowa. Ale jeden werset jest znaczący. Znaczy, wszystko jest znaczące, ale ten jest taki wyjątkowy, jeśli chodzi o to, co dzisiaj chcę wam powiedzieć. Mateusza 6,12. Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy naszym winowajcom. Proszę odsłuchać sobie to kazanie. Nie będę tego powtarzał. Wiele razy to wypowiadamy. Ale czy my się zastanawiamy nad tymi słowami? Czy naprawdę chcielibyśmy, żeby Bóg nam tak przebaczał, jak my przebaczamy tym, którzy nam w jakiś sposób zaszkodzili? Przed chwilą czytałem wersety, które pokazują jakość przebaczenia Boga. Zupełne, całkowite. Bóg nie wspomina, nie pamięta, odrzuca. I my się modlimy: Panie, przebacz, tak jak my przebaczamy. Czy my się nad tym zastanawiamy? Czy naprawdę tak chcemy? Ale tak powinno być. Bo tylko wtedy jest to wyraz naszej dojrzałej miłości i uświadomienie tego, jak wiele przebaczył nam Bóg. I przyjęcie tego przebaczenia. I wtedy jesteśmy naprawdę uzdolnieni do tego, aby przebaczać innym. Jest to bardzo trudne zadanie. Bardzo trudne zadanie. Pierwszy Kościół, o którym czytamy w Dziejach Apostolskich, miał problem z przebaczaniem. Borykał się z przebaczaniem. Ale chcę powiedzieć, że my dzisiaj również borykamy się z przebaczeniem. Powiem więcej. My w Kościele w Tarnowskich Górach mamy problem z przebaczaniem. Podobnie jak pierwszy Kościół. Zgadzam się z takimi sformułowaniami, że nieprzebaczenie jest jak picie samemu trucizny z nadzieją, że umrze ktoś inny. Nieprzebaczenie jest sidłem, które na siebie zakładamy i stajemy się więźniami. Stajemy się więźniami przeszłości. To nieprzebaczenie, które w nas jest, powoduje ciągle narastające odczuwanie bólu. To robi nieprzebaczenie. I tak jak w modlitwie pańskiej, ciągle mamy o tym pamiętać. Ciągle mamy o tym pamiętać. Jak Bóg nam przebaczył. Jak Jezus, Jego ofiara, co ona spowodowała. Dzisiaj w modlitwie usłyszeliśmy, na Jego dłoniach jesteśmy wyrysowani. Tak, zostałeś gwoździem wyrysowany na krzyżu. Czy potrzebujesz czegoś więcej, żeby przebaczyć? Czy to nie jest wystarczającą zachętą do tego, aby tak uczynić? W Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale też brat Andreas tą przypowieść przytaczał. Ja tylko przeczytam końcówkę, ostatni werset tej przypowieści. 18 rozdział, 35 werset. Wiemy, co stało się z tym złym sługą, gdzie został wrzucony i tak dalej. I 35 werset. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści serca swego bratu swemu. I tutaj mamy pokazane, jaka jest jakość tego przebaczenia, jaka powinna być. Jeśli każdy nie odpuści serca, z całej twojej osobowości, twoja wola, twój rozum, twoja pamięć, twój duch, twoja dusza, twoje ciało. To wszystko musi uczestniczyć w akcie przebaczenia. Bóg ciebie o to prosi. Bóg tego za nas nie zrobi. Bóg już zrobił wszystko w ofierze Jezusa Chrystusa, żeby pokazać nam, na czym polega prawdziwe przebaczenie. Przebaczenie jest twoją decyzją. To ty musisz podjąć wolę. To jest twoja wola. Czy chcesz przebaczyć? Czy chcesz prawdziwie przebaczyć? Bo niedobrze jest, słuchajcie, jeśli mamy te pręgi na swoich sercach, a my sobie plastry przyklejamy, żeby tylko jakoś je tam zasłonić. To nic nie pomoże. Może na chwilę ukryjesz to, co czujesz do brata czy siostry, ale przyjdzie jakaś sytuacja, potrafisz odpalić, potrafisz powiedzieć. I co z twoim przebaczeniem? Jakie ono było? Z jednej strony mamy plastry na tych pręgach, na swoich duszach, a z drugiej strony, Panie, używaj mnie. Panie, chcę więcej dla ciebie. Oby tak nie było, moi drodzy. Z całego serca, to jest istota przebaczenia. Bóg o to prosi. My możemy to wykonać, albo też nie. Możemy zaniechać przebaczenia, ale wtedy szkodzimy przede wszystkim sami sobie, a nie temu drugiemu człowiekowi. Przebaczenie to nie jest akt wspaniałomyślności z poczuciem litości i wyższości. No dobra, przebaczę ci, ten nędzny człowieku, nie? Ty bracie, przebaczę ci. Zobacz, jaki mam gest wobec ciebie. To nie o takie przebaczenie tutaj chodzi. Przebaczenie to jest akt darowania winy. Przebaczam ci. A jeśli jeszcze raz tak zrobisz, przyjdziesz, to też ci przebaczę. Już nie będę przytaczał innych wersetów, ile razy mamy przebaczać i tak dalej. To jest ta postawa. Czy jak przychodzimy do Jezusa, bo popełniliśmy jakiś grzech i Bóg nam przebaczył ten grzech, jesteśmy Mu wdzięczni, a później, gdy zrobimy coś drugi raz i przyjdziemy do Niego, czy Bóg nam przebaczy drugi raz, czy już nam nie przebaczy? Przebacz drugi raz. W liście Pawła do Kolosan w 3 rozdziale mamy taki wypowiedź, na której chciałbym już się skupić i zakończyć. Nie wszystkie wersety dzisiaj przedstawiłem, no ale czas goni. Ale myślę, że sami widzimy, tak? Nie dzisiaj, ale w ogóle, że temat przebaczenia jest naprawdę bardzo istotnym, ważnym tematem. Nie tylko tematem, ale problemy, z którymi się możemy borykać. I w liście Pawła do Kolosan, 3 rozdział, 13 werset, mamy takie oto polecenie, zalecenie z ust apostoła Pawła. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, i teraz posłuchajcie, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Amen. Amen. Oto recepta na pręgi naszych serc, na rysy, na rany. Znosząc jedni drugich. Oblicze człowieka wygładza drugi człowiek. To znoszenie jedni drugich wymaga cierpliwości. Wymaga wielu wyrzeczeń z naszej strony, ale ono jest potrzebne, abyśmy się nie obrażali. Przebaczanie, przebaczajcie sobie nawzajem, jest po to, abyśmy nie chowali urazy. I to, co tutaj jest najważniejsze, czy może być większa zachęta niż to zdanie, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Jak Chrystus odpuścił mi, tak i ja. Tak może sobie ten fragment przeczytajmy, żeby nie było, że wszyscy do siebie to sobie weźmy. Słuchajcie, ostatnio tak dosyć mocno przeżywam pewien utwór, taki nowy utwór, nazywa się Miracle Child. I podczas tego utworu są wyświetlane takie opisy różnych cudów. o których ten piosenkarz też śpiewa. I pozwólcie, że przeczytam tylko jeden taki urywek z tej piosenki. Mój ojciec był policjantem. Pewnej nocy został zastrzelony na służbie. Podczas pogrzebu mojego ojca Boża zachęta skłoniła mnie do publicznego przebaczenia człowiekowi, który zastrzelił mojego ojca. Nigdy nie zwątpię w cud przebaczenia oferowany przez Chrystusa. Najprawdopodobniej my nie mamy aż takich powodów, żeby komuś przebaczać, jak w tej przytoczonej historii, prawdziwej historii. Ale zastanówmy się, moi drodzy. Tutaj jest to zdanie: nigdy nie zwątpię w cud przebaczenia oferowany przez Chrystusa. Nie ma większej zachęty i bodźca do tego, aby przebaczać, jak właśnie w Jezusie Chrystusie, to, co otrzymaliśmy, to, co uzyskaliśmy. Moi drodzy, jak Chrystus odpuścił, tak i ja odpuszczam. Życzę wam i życzę również sobie, aby ta wypowiedź, jak Chrystus odpuścił, tak i ja, aby była rzeczywistością w naszym życiu, abyśmy je wypełniali na co dzień. Amen.